Witam w audycji Gościa Radia 5. Jest dziś z nami pani Bożena Łapińska, dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Pytanie zadaje Artur Parafinowicz. Zacznijmy od tego, że kilka dni temu byliśmy na uroczystym otwarciu nowego ośrodka w Smolnikach. Była szkoła, dostała nowe życie. Co tam powstało?
Tak, rzeczywiście sfinalizowaliśmy inwestycję, która w tej chwili dostała drugie życie. To jest budynek po byłej szkole. W tej chwili będzie ośrodek terapeutyczny w Smolnikach. Ośrodek terapeutyczny, który będzie miał kilka zakresów do realizacji, mianowicie będzie oddział dla osób z zaburzeniami lękowymi, emocjonalnymi. Będą to pacjenci, którzy są w formie stabilnej, psychicznej, którzy są po wstępnym diagnozowaniu i w zasadzie będzie tam prowadzony z nimi proces terapeutyczny. Proces terapeutyczny oparty o różne formy terapeutyczne, które znane są i prowadzone w naszym szpitalu, a jednocześnie chcemy dodatkowo włączyć do procesów terapeutycznych otoczenie, w którym ośrodek się znajduje, mianowicie piękną przyrodę, piękne krajobrazy, wodę, zieleń. W tej chwili jest to bardzo rozpowszechniana forma wspomagająca terapię, czyli taka forma leczenia przyrodą, lasem, naturą. I mam nadzieję, że uda nam się te nasze formy terapii, które w tej chwili prowadzimy, bardzo skutecznie wkomponować. Dodatkowo jeszcze chcemy uruchomić tam jedną ze swoich placówek Centrum Zdrowia Psychicznego. Realizujemy taki program pilotażowy Ministerstwa Zdrowia, którego ideą jest taka psychiatria środowiskowa. To jest forma, która jest oparta na opiece nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi w domu, jak najbliżej jego środowiska zamieszkania. Stąd uruchomienie tam takiego punktu, do którego pacjenci będą mogli się zgłaszać ze swoimi problemami, ich rodziny, w takim miejscu odległym od szpitala psychiatrycznego. Wydaje się nam, że to jest ten kierunek, który pozwoli też na takie szybsze dotarcie do problemów pacjentów i też sprawi, że pacjenci z większą odwagą będą się do nas zgłaszać. Trzeci taki zakres, który planujemy, to jest zespół opieki środowiskowej. To już jest zakres, który wyłącznie skierowany jest na pracę z pacjentem w środowisku.
Jak miejscowi przyjęli powstanie ośrodka?
Wydaje nam się, że z ogromną życzliwością, bo to było już widać w trakcie budowy, jakim ogromnym zainteresowaniem, z takim życzliwym zainteresowaniem spotkała się ta budowa. Wiem o tym, że były ogromne obawy przed powstaniem tego ośrodka, ponieważ krążyły różne legendy na temat tego, co się tam może wydarzyć w tym ośrodku, mimo tego, że mieliśmy spotkanie z mieszkańcami w 2016 roku i wyjaśniliśmy, co tam powstanie, ale jednak mieszkańcy z pewnym niedowierzaniem tą informację przyjęli. No i w tej chwili bardzo się cieszę, że dotrzymaliśmy słowa i ten ośrodek tam powstał i ludzie przekonali się na własne oczy i uszy, że rzeczywiście nasze plany zrealizowaliśmy w 100%.
Skoro jest ośrodek, to pewnie są ku temu potrzeby. Jaka jest ta nasza społeczna kondycja w zakresie zdrowia psychicznego?
Bardzo różna. Na podstawie statystyk, które prowadzimy w szpitalu i statystyk ogólnokrajowych, można stwierdzić, że zgłaszalność do pacjentów, różnych osób z zaburzeniami psychicznymi do poradni jest coraz większa. Statystyki, które my prowadzimy u siebie w szpitalu od 2018 roku jako wskaźnik realizacji tego programu pilotażowego, wyraźnie wskazują, że jest wzrost z kilku tysięcy porad do kilkudziesięciu tysięcy porad w ciągu 5 lat, więc ten skok jest rzeczywiście bardzo duży, to można w zasadzie interpretować dwojako. Po pierwsze, że jest ogromny wzrost tych zaburzeń, ale po drugie, wydaje mi się, i tej teorii chyba bardziej mi się trzymała, jest większa świadomość w społeczeństwie, że nie ma sensu cierpieć, warto się zgłosić do lekarza i szukać pomocy.
Jak takie zaburzenia się objawiają?
Bardzo różnie. W tej chwili taką dominującymi chyba zaburzeniami, które obserwujemy, to są zaburzenia lękowe, bardzo szeroko rozumiane, kiedyś definiowane jako zaburzenia nerwicowe. Ta nazwa jest nadal powszechnie używana. Natomiast my, i nomenklatura medyczna, i my staramy się to już powoli zmieniać, czyli są to zaburzenia lękowe bardzo różnie rozumiane. Grupy zaburzeń lękowych w zależności od dominujących objawów, tak się klasyfikuje w medycynie, od zespołu lęku ogólnionego do lęków specyficznych. Objawia się to głównie tym, że tracimy taki dyskomfort życia, tracimy taką na jakości swojego życia. Czujemy cały czas niepokój, poddenerwowanie, mamy problemy w pracy, w relacjach rodzinnych. Oczywiście reagujemy na to w bardzo różny sposób, ponieważ my nie wiemy, kiedy jest ten alert, że trzeba się zgłosić, bo każdy z nas codziennie jakiejś neurotyczności doznaje. To nie jest...
No właśnie, jak pomóc, jak rozpoznać, że ktoś wymaga pomocy, bo nawet czasami rzucamy takie hasło w kłótniach albo w sporach, że idź ty do psychiatry, tak? Mm-hmm, takie potoczne powiedzonko, prawda? A w rzeczywistości, kiedy stwierdzić, że ktoś wymaga pomocy, bo sami się nie zdiagnozujemy, że komuś warto zasugerować całkowicie poważnie w takiej rozmowie, że powinien poszukać wsparcia?
Przede wszystkim to należy wyjść od tego, że każdy z nas bardzo indywidualnie reaguje. Czasami takie jedno zdarzenie, w którym właśnie padają takie stwierdzenia, nic nie znaczy. W zasadzie należałoby to podzielić na takie dwie grupy. Pierwsza grupa to są te zaburzenia takie posttraumatyczne, czyli ta trauma taka, która nas dotyka po różnych nieprzyjemnych zdarzeniach w życiu, czasami bardzo intensywnych, czasami katastrofach, czasami udziału w jakichś zdarzeniach. To są takie, definiuje się to jako takie dwa zaburzenia, to jest taki stres, nagły zespół pourazowy, ale jeżeli on trwa dłużej, to wtedy to się przekształca w tak zwany zespół pourazowy i wtedy to wymaga już interwencji. Czym to się objawia? Przede wszystkim objawia się to po pierwsze zaburzeniami snu, zaburzeniami koncentracji, taką utratą, wrażeniem utratą kontroli nad własnym życiem. My tak naprawdę nie mamy wpływu na to, co się dzieje. Mamy wrażenie, że ono się toczy gdzieś tam obok nas, to życie. Tracimy relacje w rodzinie, tracimy relacje w pracy, zaniedbujemy pracę. Są takie trzy objawy reakcji. Pierwszy to jest takie powtarzające się reakcje na nieadekwatne do sytuacji, tak? Czyli jakaś taka nadmierna wybuchowość, brak takiego spokoju, reagujemy, wydaje się nieadekwatnie do bodźca. Druga to jest unikanie, czyli wycofujemy się totalnie z życia, zaniedbujemy pracę, zaniedbujemy rodzinę. No i trzecia to są objawy somatyczne, które się powtarzają. To są jakieś bóle brzucha, to są drżenia mięśniowe, to jest czasami kołatanie serca. I jeżeli takie objawy somatyczne, mimo diagnoz lekarzy nie potwierdzają się, to znaczy, że to jest taki niemy krzyk naszej psychiki, że jednak coś się dzieje. Bo czasami nie artykułujemy tych objawów, a nasz organizm bardzo mądry z reguły mówi, zajmij się sobą tak, bo jednak mimo wszystko w jakiś sposób podpowiadam ci, że coś się dzieje. Najczęściej jednak to jest problem w relacjach rodzinnych. Taka utrata bezpieczeństwa w rodzinach. No to się kończy różnie. Czasami to są rozstania, czasami porzucenia, zaniedbywanie podstawowych obowiązków w rodzinie. No i wydaje mi się, że to są te objawy, które powinny jednak jasno nam powiedzieć, że zgłośmy się po pomoc do psychologa, do psychoterapeuty, do psychiatry i wtedy tą pomoc uzyskamy. Uzyskamy wtedy przynajmniej wskazówki od tych specjalistów, co powinniśmy robić, żeby tą jakość życia poprawić, bo w tej chwili w zasadzie w psychiatrii czy właśnie w leczeniu zaburzeń lękowych mówimy o tym, żeby poprawić tą jakość życia.
Przybywa tych problemów w zakresie zdrowia psychicznego, porad udzielanych jest zdecydowanie więcej. Z czego to wynika? Co ludziom doskwiera najbardziej? To pokłosie pandemii, strach przed wojną, kryzys ekonomiczny? Co się stało? Bo pani wspomniała, że na zdrowie psychiczne rzutują na przykład kontakt z trudnymi sytuacjami jak katastrofy. No nie mieliśmy w swoim otoczeniu takich poważnych katastrof. Nawet ta wojna jest daleko od nas. My się tylko spotykamy z uchodźcami, na szczęście tylko. Więc co się zadziało?
Sądzę, że to wszystko ma jednak znaczenie. Ta wojna toczy się rzeczywiście w pewnej odległości od nas, ale jednak jest i cały czas te informacje, które otrzymujemy, one jednak w pewien niepokój wprowadzają. Niepokój o siebie, niepokój o bliskich, niepokój o przyszłość. Ta sytuacja jednak moim zdaniem ma ogromne przełożenie na stan psychiczny. Z kolei druga sytuacja, która też przekłada się na stan psychiczny, to jednak jest to pokłosie pandemii. Ta izolacja, która była przez w zasadzie półtora roku, taka bardzo, bardzo poważna izolacja, wprowadziła również pewien stan niepokoju w nas. Przecież to się może powtórzyć. Oczywiście to zależy bardzo od takiej indywidualnej odporności, ponieważ każdy z nas ma tą swoją indywidualną odporność. Każdy z nas tą odporność, ten zasób odporności zdrowia psychicznego w jakiś sposób budował przez swoje życie bardzo różnie. Czasami właśnie takie sytuacje stresowe, które nas spotykały w życiu, powodowały, że nabraliśmy tej odporności. Zobaczyliśmy, że jednak można sobie z tymi problemami poradzić. I w tej chwili w literaturze, jak rozmawiam ze swoimi specjalistami, to oni też często mówią o tym, że takie sytuacje, które nas spotykają, które jesteśmy zdolni swoimi zasobami odporności psychicznej przeżyć, to one w jakiś sposób nas budują. Dostrzegamy priorytety, widzimy, co jest ważne w życiu, co mniej ważne, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Czy rzeczywiście ta gonitwa za lepszym życiem, bo tak to chyba ogólnie należy nazwać, jest na pewno tym celem, który powinniśmy realizować. Czy może warto skupić się na tych drobniejszych celach, na tych radościach życia? To powoduje, że my sami wracamy do tej stabilizacji psychicznej i radzimy sobie z tym. Ale niestety jest też taka część, która jest, nie chcę powiedzieć, że bardziej wrażliwa, tylko chcę powiedzieć, że jest mniej odporna, ponieważ czasami się ta grupa osób szybciej dekompensuje, ma mniejsze zasoby. Są różne przyczyny. Czasami jest to genetyczna taka skłonność, czasami środowisko, które w sposób taki destrukcyjny wpływa, czy nadmierna praca, czy nadmierne obciążenie obowiązkami rodzinnymi, czy też z kolei jakiś brak równowagi w gospodarce hormonalnej. I wtedy rzeczywiście inaczej zupełnie na te bodźce zewnętrzne reagujemy.
Tendencja informacyjna w zakresie samobójstw jest taka, że generalnie się o nich nie mówi. Chociażby, żeby nie podpowiadać, ale też zamykanie oczu na problemy nie jest chyba metodą. Do nas dociera wiele sygnałów, takich drogą nieoficjalną o tym problemie. Jak jest z tym zjawiskiem?
Statystyki wyraźnie nie wskazują na wzrost samobójstw. W ostatnim czasie rzeczywiście był taki okres pięciu, sześciu lat, że ten wzrost samobójstw był rzeczywiście odnotowywany, szczególnie jeżeli chodzi o statystyki policyjne, przyczyny bardzo różne. Natomiast jeżeli chodzi o sferę tą właśnie psychiatrii, to rzeczywiście obserwujemy wzrost prób samobójczych w różnym wieku, u młodzieży również. Próby samobójcze definiowane też bardzo szeroko, bo wśród nich są samookaleczenia, czyli ta agresja wobec siebie, wobec własnego ciała, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. W samookaleczeniach absolutnie dominuje grupa nastolatków, ale czy to narasta? Na pewno jest to bardzo szeroki problem. Trudno powiedzieć, nie znam tych ostatnich statystyk i niestety w związku z tym nie chcę tutaj wprowadzić nikogo w błąd. Mogę tylko powiedzieć na podstawie tego, co mamy w tej chwili w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej. W sześciu tych ośrodkach, które mamy jako szpital psychiatryczny na terenie województwa podlaskiego, w ciągu półtora roku objęliśmy opieką 2600 dzieci. Jest to liczba bardzo duża, żeby nie powiedzieć przerażająca. Natomiast z drugiej strony też warto podkreślić jednak to, że te dzieci się zgłaszają, że zgłaszają się rodzice, zgłaszają się po pomoc i to jest, myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo dobre zjawisko, dlatego że rodzice przestali się wstydzić, zgłaszać się z dziećmi do ośrodków, do psychologów, do psychoterapeutów, bo niestety jeszcze pokutuje to w naszym społeczeństwie, że jeżeli rodzic zgłosi się z dzieckiem do psychiatry, to znaczy, że jest jakaś porażka w wychowaniu. Nie, wręcz przeciwnie. Będziemy starali się też prowadzić taką edukację rodzin, rodziców, żeby ich wspierać w tym, że jeżeli się zgłasza z dzieckiem do psychiatry, czy do psychologa, do psychoterapeuty o pomoc, to nie jest twoja porażka, tylko to jest twoja duża świadomość i chęć pomocy temu dziecku. Ponieważ te rodzicielstwo nie jest przedmiotem w szkołach, nikt nas tego nie uczy, w związku z tym rodzice bardzo różnie sobie z tym radzą sobie bardzo różnie z tym buntem młodzieńczym, z zaburzeniami zachowania, z tym buntem, z takim tym zjawiskiem opozycyjno-buntowniczym, które jest u młodzieży i u dzieci. Dlatego takie zgłoszenie się do ośrodka powoduje, że uzyskują tą informację, jest po prostu łatwiej później zrozumieć te zachowania. Dlatego te statystyki, tak jak powiedziałam na początku, z jednej strony przerażające, a z drugiej jednak wydaje mi się, że świadczące o tym, że rodzice bardzo chętnie tak szukają takiej profesjonalnej pomocy, profesjonalnego wsparcia i też wiedzy.
Krótko mówiąc, nie bójmy się i nie wstydźmy szukać wsparcia. Tak. Pani Bożena Łapińska, dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Suwałkach, była gościem Radia 5. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
A pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.